Moi drodzy, niczym powracający refren, na ustach Jezusa pojawia się bardzo często słowo zbawienie, zbawiać. Jezus jest Zbawicielem. Jezus często mówi o zbawieniu. I gdybym teraz zapytał każdego z was, co tak naprawdę to zbawienie, zbawiać, przynosić zbawienie, Jezus jest moim Zbawicielem, znaczy w życiu każdego z was osobiście, to myślę, że większość z nas byłaby w kłopocie. Bo trudno powiedzieć, czym jest zbawienie, co to oznacza. Czym jest w codzienności. Zazwyczaj to słowo, czy ta postawa, czy ten prezent od Boga, sytuujemy go gdzieś w wieczności. Niebo, wieczność, dobrobyt, przyszłość bez łez, bez bólu, bez cierpienia, bez trosk doczesnych. Ale moi drodzy, Jezus jest Zbawicielem, Jezus przynosi zbawienie, ponieważ Jezus chce, żebyśmy tutaj na ziemi byli szczęśliwi. Zbawiać to dawać przepis na szczęście, na radość. I popatrzcie, to co Jezus pokazuje swoim życiem, to wcale nie idealne miejsce, idealny system polityczny i społeczny, idealna, to znaczy żyjąca na odpowiednim poziomie rodzina, ale przychodzi zupełnie w skrajnych okolicznościach. Gdzieś na skraju zapomnianego skrawka Cesarstwa Rzymskiego, Palestyna. W rodzinie, która nie ma podstawowych warunków i środków do życia. W społeczeństwie, które jest uciskane i politycznie, i społecznie, bo jest pod okupacją i religijnie też ma ograniczone swoje prawa i w tych okolicznościach się rodzi. Żyje. Naucza. Nie są to idealne warunki. Pokazuje, można być szczęśliwym. Można dawać szczęście. Można się uśmiechać, kiedy jest dom, kiedy jest rodzina, kiedy są kochające osoby wokół nas. I Jezus poprzez Ewangelię, a szczególnie tę, którą odczytujemy w każdą niedzielę w ramach liturgii eucharystycznej, chce nam powiedzieć, jak to szczęście w swoim życiu zaprowadzać. Jak być człowiekiem szczęśliwym pośród tych obowiązków i prac, które niesie nam kolejny tydzień. I trzeba tego słowa, które nam daje, słuchać. Nie bez przyczyny, popatrzcie, Pan Bóg jak nas stworzył, to dał nam tylko jeden język. Mało tego, ten język jest na różne sposoby ograniczony, bo mamy usta, które mogą się zamknąć, mamy zęby, które go ograniczają. Czyli w jakiś sposób Pan Bóg chce nam powiedzieć, używaj swojego języka i swojej mowy, ale roztropnie. Żebyś wiedział, kiedy buzię trzeba zamknąć i złego słowa nie powiedzieć. Natomiast spójrzcie, dał nam dwoje uszu, aby tymi uszami słuchać dwa razy więcej niż mówić. Mało tego, nasze uszy to są tak genialnie skonstruowane przez naszego Stwórcę, żeby wychwycić jak najwięcej tego, co dzieje się wokół nas. Ale nie przez ciekawość czy ciekawskość, ale żeby usłyszeć i wyjść naprzeciw temu, co słyszymy. I dzisiaj usłyszeliśmy, moi drodzy, Ewangelię. Ewangelię, która na pierwszy rzut oka może się nam okazać bardzo taka kontrowersyjna. Bo usłyszeliśmy takie słowa, Pan pochwalił nieuczciwego sługę. No jak to? Bóg, Pan, który chwali nieuczciwość, tutaj daje nam 10 przykazań. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie pożądaj czci ojca i matkę. A tu chwali nieuczciwość. Idąc dalej tym tokiem myślenia, w drugim czytaniu z listu świętego Pawła, Paweł mówi, żeby modlić się za przywódców, za królów, za tych, którzy przewodzą. A wiemy dobrze, że w świecie, w którym żyjemy i w którym żył również Jezus, w którym żył święty Paweł, wielokrotnie byli to ludzie nieuczciwi. Żądni władzy, żądni pieniędzy, żądni posiadania czegoś, co dawało im władzę. I znowu, coś tutaj jest nie w porządku. Tym bardziej, że w pierwszym czytaniu z księgi proroka Amosa prorok krytykuje, piętnuje nieuczciwość. A tutaj słyszymy, Pan pochwalił nieuczciwego sługę. Dlaczego pochwalił nieuczciwego sługę? Otóż sługa dopuścił się pewnej nieuczciwości, która ze względu na naszą ułomność ludzką może się wkraść do naszego życia, bo człowiek chce dobrze, ale wielokrotnie poprzez zaniedbania czy niedopatrzenia może dopuścić się jakiejś nieuczciwości. I ten sługa być może dopuścił się takowej nieuczciwości. Jest wezwany do swojego pana, dzisiaj powiedzielibyśmy do swojego szefa, kierownika, dyrektora w firmie i musi zdać rachunek ze swojego zarządzania. Co robi? Zdawać by się mogło, że dopuszcza się nieuczciwości, bo przywołuje tych, którzy byli dłużni swojemu i jego panu odpowiednie długi. Jeden 100 korcy pszenicy, drugi 100 beczek oliwy. I mówi, napisz nie 100 beczek oliwy, tylko 50, a drugiemu nie 100 korcy pszenicy, tylko 80. Moglibyśmy powiedzieć, jest nieuczciwy, ale tak naprawdę pan nie chwali jego nieuczciwości, ale to, że nie załamał się, nie spychał swojej winy na kogoś drugiego, bo popatrzcie, jak człowiek się dopuści jakiegoś grzechu, to pierwsze, co to mówi, to nie ja zrobiłem, szczególnie jak kogoś przyłapie się na gorącym uczynku, a ten ktoś myśli, że nie, wśród dzieci czy wśród młodzieży, to pierwsze pytanie, to nie ja, to on. I rządca ten wcale tak nie postąpił. Wziął na siebie swój błąd i próbował go naprawić. W jaki sposób? Wziął od dłużników swojego pana to, co należało się mu, ale w zmniejszonej formie, a resztę dołożył sam od siebie. Czyli te 50 beczek oliwy dołożył sam od siebie. Te 20 korcy pszenicy, które brakowało do 80, dołożył sam od siebie. I tym sposobem pan otrzymał tyle, ile powinien otrzymać. Zjednał sobie ludzi, bo obniżył im troszeczkę stawkę, a sam być może poprzez to, że od siebie dał brakującą część, stał się bardziej uczciwy i naprawił swój błąd. Dlatego tak naprawdę dzisiaj pan nie chwali nieuczciwego sługę, tylko chwali jego umiejętność naprawienia nieuczciwości. Tym sposobem dzisiejsza Ewangelia mówi, abyśmy potrafili naprawiać nasze błędy i abyśmy jednocześnie potrafili naprawiać je od siebie, dać coś z siebie, spróbować przynajmniej. Tak samo jak święty Paweł zachęca nas do tego, abyśmy modlili się za przywódców, za królów w tych czasach, kiedy żył Paweł, za cesarza. Dlaczego? Ponieważ popatrzcie, żyjemy w czasach, kiedy na naszą politykę, na sytuację nie mamy jakiegoś wielkiego wpływu. Owszem, człowiek co 4, co 5 lat idzie i głosuje, ale cóż więcej może zrobić? Cóż więcej może zrobić? To kiedy włączy telewizor i kolejny raz będzie krzyczał, narzekał i denerwował się, że tak jest, nic tym nie zmieni. Jedynie sam siebie z równowagi wyprowadzi. Emocjonalnie ulegnie jakimś tam wpływom, będzie zdenerwowany, ale nic z tym nie zmieni. A jakimś spokojem serca, ducha i umiejętnością niesienia dobra w tych okolicznościach i w tym miejscu, gdzie jest, o wiele więcej zmieni. Zmieni modlitwą, zmieni szerszym może spojrzeniem na życie. Na pewno nie krytyką, na pewno nie denerwowaniem się na sprawy, na które nie ma totalnego wpływu. Tu jest, widzicie, moi drodzy, geniusz Ewangelii, którą dzisiaj otrzymaliśmy, Słowa Bożego, żeby je słuchać, a mamy konkretnie pokazane, w jaki sposób i wprowadzać życie. Jak zostało powiedziane na początku Eucharystii, w tym tygodniu rozpoczynamy taki tydzień, kiedy bardziej modlimy się, czy bardziej chcemy się przyjrzeć wychowaniu. I dobrze, że taki tydzień w roku liturgicznym jest, aby zdać sobie sprawę z tego, gdzie tak naprawdę odbywa się to wychowanie. Ja akurat od 15 roku kształciłem się w szkole z internatem prowadzonym przez zakonników i pośród nas chłopaków, którzy rzeczywiście chcieli w tym miejscu być i się kształcić, byli też tacy, którzy zostali, że tak powiem, zesłani przez rodziców, którzy to chcieli mieć święty spokój od swoich synów. Był to internat tylko dla chłopaków. Nie chcieli w jakiś sposób od 15 roku życia wziąć na swoje barki wychowania za tego chłopaka, który dorastał, który dojrzewał. Niech to zrobią zakonnicy, niech go wychowają, niech go nauczą życia. I tak by się chciało, żeby to szkoła nauczyła życia, żeby to katecheta nauczył życia, żeby to studia nauczyły życia, czy kolejne korepetycje, kółka, warsztaty. Nie, kochani, rodzice szczególnie, którzy tutaj jesteście. Najlepszą szkołą życia, najlepszą szkołą miłości jest wasz dom. Jesteś ty, mąż i żona, rodzice. To jest najlepsza szkoła życia. Najwięcej w niej się możecie nauczyć swoje dzieci. I to poprzez najprostsze gesty miłości, poprzez najprostsze gesty wiary. Nie chodzi o posiadanie nadzwyczajnej wiedzy, ale chodzi o umiejętny przykład. Ja mam rodziców, którzy skończyli swoje wykształcenie na podstawówce, a nauczyli mnie życia. Nauczyli mnie bardzo prostych postaw. Proszę, dziękuję i przepraszam. Umiejętności zauważenia drugiego człowieka, wyjścia naprzeciw jego potrzebom, zauważenia, że on jest po prostu. I to jest, kochani, najlepsza szkoła, szkoła przykładu. Ostatnio troszeczkę więcej podróżowałem autobusem i dwie takie scenki z zeszłego tygodnia utkwiły mi bardzo głęboko w mojej głowie. Otóż pierwsza polegała na tym, że do autobusów wsiadały poszczególne osoby. I o ile te w moim wieku, bądź troszeczkę starsze, czy jeszcze wcześniej urodzone, potrafiły się uśmiechnąć, powiedzieć dzień dobry, o tyle to pokolenie poniżej, jak co dziesiąta osoba powiedziała dzień dobry, czy uśmiechnęła się, to wszystko. I tak się zastanawiam, no trochę tej kultury brakuje. Kultury życia. Tu już nie chodzi o wiarę, o Ewangelię, o normalne gesty związane z codziennością życia i kultury człowieka. I dalej druga scenka. Rodzice, którzy wsiadają do autobusu w Krakowie, sadowią swoje dzieci przed sobą, sami z tyłu. Później dosiadają się osoby troszeczkę już starsze, posunięte wiekiem i rodzice nie byli w stanie wziąć swoich dzieci na kolana czy ustąpić miejsca, żeby ta starsza osoba usiadła. Wpycha się w nasze życie jakiś rodzaj takiego wygodnictwa i braku kultury i szacunku. Brakuje takiej szkoły życia, która związana jest z codziennością i z bardzo prostymi gestami miłości, kultury i szacunku. A tego tak naprawdę czego? Tego Jezus uczy w Ewangelii. Nie czegoś nadzwyczajnego, tylko szacunku i kultury życia. Umiejętności przyjęcia trudu i dania z siebie w duchu ofiary czegoś, co być może mnie kosztuje. Dlatego, moi drodzy, to co daje dom, to co daje rodzina jest najcenniejsze. I w tym domu przede wszystkim trzeba mieć czas, bo dzisiaj stwierdzenie, które najczęściej pojawia się na ustach człowieka, to nie mam czasu. Nie mam czasu. A słowo nie mam czasu, czy stwierdzenie nie mam czasu oznacza nie zależy mi. Bo jeśli na czymś mi zależy, to zawsze na to czas znajdę. Dlatego rodzice kochani, posiadajcie czas dla swoich dzieci. Czas, miejsce, obecność. Tu nie chodzi o nadzwyczajne prezenty. Tu o chęć posiadania czasu. Pewien dyrektor firmy, który co roku starał się swojemu synowi na Boże Narodzenie kupić coś wyjątkowego. Robił to zazwyczaj przez sekretarkę i sekretarka ze względu na to, że dyrektor nie posiadał czasu, załatwiała za niego tę sprawę. Ale pewnego dnia ojciec, który nawet nie popatrzył, co na tej kartce syn napisał, aby otrzymać na kolejne Boże Narodzenie, dał tylko kartkę sekretarce, a ta na następny dzień przyniosła i oddała mu, mówiąc, wie pan co, tym razem nie spełnię tej prośby, no nie dam rady. I ojciec taki zaniepokojony, no co to dziecko moje wymyśliło? Czego ono oczekuje? Już przecież tyle daje. A na kartce było napisane, tato proszę, żebyś chociaż raz w tygodniu znalazł godzinę dla mnie. Nic więcej, twój syn. Czas. Przyjęło się mówić, że czas to pieniądz, a ja wam dzisiaj mówię, że czas to miłość. Ile czasu dasz najbliższym, tyle dasz swojej miłości. I druga sprawa, która dzisiaj bardzo jest potrzebna, to korepetycje dla młodego człowieka, ale nie z kolejnego przedmiotu, nie z kolejnej umiejętności, którą może nabyć, ale korepetycje z umiejętności bycia człowiekiem ofiarnego serca. Dawniej rodziny były wielopokoleniowe i młody, dorastający człowiek widział, że ktoś choruje, odchodzi, umiera, cierpi. Dzisiaj jakoś tak próbujemy odseparować starsze pokolenie, bo to pokolenie już myśli trochę innymi kategoriami, jest nienowoczesne. Młodzież też próbujemy odseparować i tak tworzą się nam trzy kategorie ludzi, nie ma pomiędzy nimi połączenia i nie uczymy się od siebie nawzajem. Dlatego jak miałem okazję w swoim życiu prowadzić różnego rodzaju grupy młodzieżowe, to starałem się, wiecie moi kochani, gdzie wysyłać ich? Na korepetycje do hospicjum czy do domu pomocy społecznej. Żeby zobaczyli, że tam najprostszymi gestami miłości i dobroci, uśmiechem i obecnością, podaniem dłoni, są bardzo potrzebni, są bardzo wartościowi. Nie to, co posiadają w głowie, nie umiejętności, które zdobyły, ale to, co posiadają w sercu. I takich korepetycji, szczególnie dzisiaj, w świecie wirtualnym, tak bardzo przerażającym, jeśli chodzi o to, że młody człowiek siedzi ciągle w tym internecie, jeśli z tego nie wyjdzie, jeśli nie zobaczy człowieka w rzeczywistości, to ginie, to traci to, co najpiękniejsze. Dlatego, moi drodzy, zachęceni dzisiejszym Słowem Bożym, które mówi: rozdawaj siebie, bądź uczciwym sługą, który rządcą, który potrafi dawać, który potrafi dzielić się tą, jest tu nazwane niegodziwą mamoną, ale to tak naprawdę chodzi o życie, który potrafi dzielić się życiem. I pamiętajcie, że te najprostsze środki, które Pan Bóg nam daje, właśnie umiejętność dziękowania, umiejętność przebaczenia, umiejętność wychodzenia naprzeciw drugiemu człowiekowi, prosty uśmiech, zwyczajne słowo, to jest najcenniejsza rzecz, którą posiadam i którą się mogę dzielić, przynosząc radość drugiemu człowiekowi, czego i wam, i sobie życzę. Amen.